Chciałbym dzisiaj wejść znowu w Słowo Boże i pozdrawiam też wszystkich was, którzy słuchacie online i raduję się z was, którzy jesteście na tym miejscu. Przyszła mi taka myśl, kiedy pisałem sobie, jak to nazwać, konspekt czy notatki do dzisiejszego wykładu, zadałem sobie takie pytanie. Powiedz mi, ile osób w kościele poznałeś online? Bo ja szczerze mówiąc żadnej. Wszystkich z was, z którymi mnie coś bardzo, bardzo blisko łączy, a tych osób jest na sali wiele i przybywa, chwała Bogu. No właśnie, znamy się tylko dlatego, że jesteśmy żywą częścią Kościoła. Znamy się, bo się spotkaliśmy. I tak tęsknię, wiecie, i już się nie mogę doczekać, kiedy przyjdą dni, że już nie będzie online żadnego takiego z przymusu, tylko będzie takie online, że ktoś jest tak daleko, że przyjechać nie może. Ale nie dlatego, że są wszystkie te ograniczenia. Jestem nimi zmęczony. Natomiast raduję się na ten moment, kiedy wiem, że i tą próbę przejdziemy. Wiem, że to się skończy. To nie będzie tak cały czas. I wiem jedno, to co dobre przed nami, bo uwierzyłem w Jezusa. Nie to, co dobre w sensie gospodarczym, bo tego nie wiemy. W sensie politycznym jeszcze bardziej nic nie wiemy i raczej nic dobrego się nie zapowiada. Ale w tym sensie społeczności dzieci Bożych, z Kościołem wszystko dobrze. I wiem, że najbardziej chcę, abyśmy byli blisko ze sobą. Bóg tego chce, my tego chcemy i cieszę się, że możemy ciągle to stosować. Wiecie, czasem nasze problemy, sprawy, które nas dotykają, parę rzeczy chciałbym dziś takich powiedzieć, wydają się być dość daleko od Jezusa. Myślimy sobie wtedy tak, że Pan Jezus to działa gdzieś tam w Afryce, w Ameryce Południowej, w jakichś tam legendarnych, przebudzonych miastach, w wielkich przebudzeniach historycznych albo na końcu świata, ale nie w moim problemie. Jesteśmy wtedy typową cywilizacyjną, znajdowaną czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych ofiarą współczesności, która wierzy, że cudowność należy do minionych wieków, prostych ludów i wielkich odległości, ale nie do mojego życia. Cudowność Boga należy do twojego życia jako do życia dziecka Bożego. I dlatego dziś kilka słów o spotkaniu z bardzo takiego prostego i sympatycznego fragmentu Słowa Bożego. Jezus był już w Jerozolimie, tam działał dość radykalnie, czytamy o tym w Ewangelii Jana. Potem z Judei przez Samarię wraca do Galilei. Pamiętacie, uczynił cud w Kanie Galilejskiej, udał się do Jerozolimy. Tam w świątyni zrobił porządek, najdelikatniej możemy powiedzieć, bardzo dobrze. Ale potem wraca do Judei przez Samarię, wraca z Judei przez Samarię do Galilei. Mamy ten fragment z Samarytanką. Jezus zaczyna objawiać nam siebie. Wchodzimy w głębiej w to Słowo Boże w Ewangelii Jana. W Samarii oglądaliśmy cud wiary w Słowo w wypadku Samarytanki. Jerozolima i Galilea nie były już tak ufne. Jerozolima to byli ci swoi, ale tam nie za bardzo go przyjęto. Galilea to też są swoi, ale się bardzo przyglądają. Galilejczycy przyjęli Pana, bo widzieli cuda. I tutaj wyłania nam się lekcja dzisiejszego fragmentu Słowa Bożego. Przejdźmy do Ewangelii Jana 4 i od 46 wersetu zacznijmy czytać dzisiejsze słowo. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino, a był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do Niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił Jego Syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do Niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do Niego dworzanin, Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzecze mu Jezus, idź, Syn Twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem, chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj, o godzinie 7 opuściła go gorączka. poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego: syn twój żyje. I uwierzył sam i cały dom jego. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Amen. To opowieść dla nas o spotkaniu z Bogiem w ten najbardziej realny sposób, jaki ciągle dzisiaj działa, czyli o spotkaniu z Bogiem przez to, co Bóg powiedział. O spotkaniu z Panem przez to, co do nas Bóg wypowiada w swoim Słowie. Bóg uczy nas, że Jego Słowo to jest Jego obecność. Tam, gdzie działa Jego Słowo, jest Jego obecność, a my oglądamy to przez wiarę. I to jest jakby ten schemat dzisiejszej lekcji, czy tego wniosku, tej zbudowania wiary, który możemy wyciągnąć, kiedy dziś pójdziemy stąd do domu. Słyszeliśmy nieraz, jak ktoś mówi, na pewno słyszeliście, jak ktoś wam coś opowiada i mówi do was tak: słowo daję. Słyszeliście coś takiego? Słowo daję, że... Albo ktoś mówi: słuchaj, daję ci moje słowo. Słyszeliśmy: słowo daję, ale wiemy, że najczęściej jak ktoś mówi słowo daję, to są tylko słowa. Ale Jezus naprawdę dawał słowo. Kiedy mówił Jezus słowo daje, to się działo. Bo taki jest Bóg. Kiedy wypowiedział słowa, to galaktyki i droga mleczna i planety powstały. Dawał tak, że można było z tym słowem iść dla ludzi, którzy je słyszeli. Idź, syn twój żyje, czytaliśmy w tym słowie, do czego z radością jeszcze dzisiaj wrócę. To słowo, które rzuca się w tym tekście w oczy, jest takim głównym słowem jakby tego fragmentu, jest kluczem do tego fragmentu. To słowo, które chcielibyśmy usłyszeć dla nas. Wiem i z odwiedzin, i z relacji z wami, czy z naszej wspólnej znajomości, i wy wiecie też o mnie, że w naszym życiu są ludzie, których kochamy, o których się modlimy. Są ludzie, o których chcielibyśmy usłyszeć, czy przyjąć sercem z wiarą właśnie takie słowo od Pana: idź do Niego, będzie żył. Modlimy się o naszych rodziców, dzieci, rodzeństwo, bliskich, rodziny. My mamy też takich, o których się właściwie codziennie tak samo modlimy. Codziennie odnawiamy naszą wiarę, że Bóg w ich życiu zadziała i wiem, że pewnego dnia będziemy ich widzieć tutaj. Idź, syn twój żyje. To słowo, które otrzymuje dworzanin i idzie z tym do domu. Idzie i wierzy. To jest pierwsza lekcja. Idzie i wierzy. Chrześcijaństwo to, pomyślałem sobie, czytając ten fragment, to iść i wierzyć. Iść i wierzyć. Niekoniecznie jeszcze widzieć, ale iść i wierzyć. Gdy się kościelnie nudzimy, że tak się wyrażę, zaczynamy do kościoła dodawać wiele rzeczy. Ale kiedy idziemy i wierzymy, to dzieje się wiele rzeczy, które Bóg przydaje i czyni w Kościele. Ale generalnie iść i wierzyć. O to chodzi z wszystkim, co dzieje się przy Jezusie. O to chodzi z wszystkim, co dzieje się z tobą i ze mną, kiedy czytasz twoją Biblię, kiedy czytasz Słowo Boże. Ono jest nas. Gdy nasza relacja z Bogiem przestaje światu pokazywać Jezusa, staje się nieczynna z punktu widzenia... To może nie brzmi ładnie, ale taka jest prawda z punktu widzenia ekonomii Królestwa Bożego. Bo Jezus nie przyszedł niczego zyskać na tym świecie, w sensie złota, srebra lub drogich kamieni, ale przyszedł, aby znaleźć to, co zginęło, aby zyskać życie i uratować grzesznika. Amen. To jest to, po co przyszedł. Jezusa nie interesują korporacje, akcje, nie interesuje go złoto. Wiecie, w kosmosie są planety całe zbudowane z diamentów i złota. Nie musiałby tu po to przychodzić. Jego to nie interesuje. Przyszedł dla grzesznika. I kiedy nasza relacja z Bogiem przestaje go ukazywać, jak mówię, ekonomia Królestwa Bożego nie działa w swojej mocy i pełni. I zaczynamy wtedy walczyć o swoje. Jednak Jezus przyszedł do ludzi, aby ich ratować. A my wstępujemy w Jego ślady. Dlatego chcemy się uczyć. Wróćmy jeszcze raz do 46 wersetu, gdzie czytamy, że przybył znowu do Kany Galilejskiej. I ewangelista wspomina, że tu z wody uczynił wino, a więc to jest takie zamknięcie pewnego koła. Można by było powiedzieć, że tutaj zamyka się, może to nie jest najbardziej teologiczne i trafne określenie, ale tak mogę powiedzieć, pierwsza podróż mesjanistyczna czy misyjna Pana Jezusa. Z Kany wyszedł, pamiętacie pierwsze spotkanie w Kanie, wina nie mają. Nie? I Jezus stworzył to wino, można powiedzieć, przez cud dał im najlepsze wino. Wodę zamienił w wino. I stamtąd wyszedł i poszedł do Jerozolimy. Przez Samarię wrócił. Zamyka się pewne koło pierwszej podróży, pierwszej wędrówki Mesjasza po swojej ziemi. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, tutaj Biblia słowo dworzanin używa, zaraz wam powiem dokładniej, głębiej, co to słowo znaczy, którego syn chorował. I ten dworzanin usłyszał, że Jezus przyszedł z Judei do Galilei i nie przypadkiem, ja wiem, że w tej chwili popełniam tak zwany błąd kaznodziejski, czyli mówię ludziom to, co im przed chwilą przeczytałem, jakby nie umieli czytać. Celowo to robię, byśmy zwrócili uwagę na tekst. Przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Jezus przyszedł z Judei do Galilei i człowiek biegnie, aby się z nim podzielić swoją troską, swoją rozpaczą. Tu w Kanie wszystko się zaczęło, jak powiedziałem, stąd wyszedł i powraca teraz tutaj. Tu Jezus pokazał nam, że posłuszeństwo słowu to jest droga do cudów. Uczyńcie to, co wam powie. I mieli wino na tej uczcie weselnej. Dlatego nie ma nic wspanialszego i dla nas, kiedy zaczniemy żyć życiem, które nas zacznie wystawiać na działanie Słowa Bożego. Nie przypadkiem dzisiaj wybrałem ten fragment, wiedząc, że jutro jako zbór wchodzimy w 6-dniowy post i modlitwę. Abyśmy się otwierali na Słowo, na działanie Słowa, świadomie wierząc w to, co Bóg będzie do nas mówił. Czy to na porannej modlitwie, kiedy będziesz tutaj w społeczności z innymi spędzał czas nad Słowem, rozmyślając nad tym Słowem, modląc się nim, trwając tu w społeczności modlitwy, czekając na działanie Ducha Świętego, czy po południu, gdy będziesz poddany Słowu Bożemu, któremu nic nie będzie przeszkadzać. Pozwólmy Słowu wpływać na naszą drogę. Chodźmy według Niego. Na tej drodze jest każdy Boży cud, który ma dla Ciebie Bóg. Nie musisz godzinami burczeć jak zepsuta lodówka. Nie musisz wyznawać Bogu, co ma zrobić. Nie musisz na Niego krzyczeć. Nie musisz walić jakimiś kijami słownymi czy gromami słownymi diabła. Jeżeli chodzisz z Jezusem, dajesz odpór złu i poddajesz się pod działanie Słowa Jezusa, to wtedy dzieje się każdy cud. Każdy cud, który Bóg ma dla ciebie, jest dla ciebie przy Jezusie. Amen. I przez Jezusa. Jezus spotyka dworzanina. I tutaj ten tekst grecki nazywa go bazylikos. Na pewno słyszeliście też słowo bazylika, nie? Bazylikos. Czyli tłumacząc na język polski, to dworzanin to jest chyba najlepsze polskie słowo, ale to jest urzędnik królewski, ktoś bardzo szlachetny, wysoko postawiony, byśmy zobaczyli, jaki typ człowieka do Jezusa przychodzi. To wiecie, to nie jest jakiś skromny, biedny tata. To jest człowiek, który był, jest takie słowo współczesne, szyszka, nie? Szycha taka. To był ktoś. Królewski, szlachetny, ważny człowiek. Człowiek, który dobrze zarabiał. Człowiek, którego na tamte okoliczności czy standardy było stać właściwie na wszystko. Ktoś taki dzisiaj mógłby pójść do dowolnego salonu, powiedzmy samochodowego, i kupić za gotówkę dowolny, wybrany przez siebie samochód bez długu. To był ktoś. To był bliski podwładny Heroda Antypasa, wroga Bożego. Jednego z historycznych antychrystów? Kogoś, kto nienawidził wszystkiego, co ma związek z Mesjaszem? Z Chrystusem? Jego urzędnik. To kolejna lekcja Pana Jezusa dla nas. Na pewno słyszeliście takie przysłowie, przyjaciele, czy takie powiedzenie, przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi. Tutaj działa coś innego. Tutaj przyjaciele naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi. Jezus uczy nas zupełnie czegoś innego. Tu jest to spięcie Królestwa Bożego ze światem. Upewnijcie się, nie tylko będąc w poście, ale w codzienności waszego chrześcijańskiego życia, że nie macie wrogów. Ja mogę śmiało powiedzieć, ja nie mam wrogów, ani jednego. Są oczywiście wrogowie, którzy mają mnie, ale to ja ich nie mam. Co jakiś czas ktoś mi posyła, co ktoś o mnie nasmarował w internecie. Różne rzeczy się już dowiadywałem o sobie, nawet sam nie wiedziałem, że aż taki zły jestem. Mają mnie wrogowie, ale ja ich nie mam. Najchętniej bym z nimi zaprosił ich do mnie, do domu na kawę, albo wypił z nimi dobrą herbatę, zjadł ciastko, przytulił ich, pogodził się i wyjaśnił wszystko. Bo to daje nam wolność w modlitwie, daje nam przestrzeń, powietrze modlitewne, którego potrzebuję. Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi, ale również przyjaciele naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi. Mało tego, nasi wrogowie są naszymi przyjaciółmi. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Królestwo Boże obraca do góry nogami wszystko te wartości, którymi świat się kieruje. Jego syn chorował, tego dworzanina. To nie był, jak mówię, też ktokolwiek, to nie był byle kto, to był ważny ktoś, ale mało tego, grecki kontekst Słowa Bożego pokazuje nam, że był to nie po prostu jeden z wielu jego synów, ale jego jedyny syn. On nie miał innego. Różne tłumaczenia pokazują, jedno to dają nam zobaczyć, inne nie, ale to był jedyny jego syn, on nie miał żadnego innego syna. Wtedy ludzie mieli wiele dzieci. Kiedy czytamy na przykład też i życiorysy misjonarzy, kiedy czytam powiedzmy XVI, XVII, XVIII wiek, życiorysy misjonarzy w Birmie, w Chinach, w dzisiejszym Wietnamie, dzisiejszej Kambodży i tak dalej, to wielu z nich, wiecie, tam w tych życiorysach pisze, mieli na przykład 13, 12 dzieci. I z tego tuzina dzieci przeżyło 6. Takie warunki mieli. Albo czasami mniej. O jednym czytałem, miał chyba ich wszystkich w domu było 11 dzieci, słuchajcie, i chyba 4 przeżyła tylko. W takich warunkach żyli. Wtedy człowiek, jak dożywał 50-60 lat, to był uważany za szczęśliwego. Nie wszyscy dożywali długich dni. Ale ten człowiek miał jedynego syna i śmierć dobijała się do drzwi królewskiego urzędnika. Pomimo, że był królewskim urzędnikiem, miał pieniądze, mieszkał prawdopodobnie naprawdę w ładnym i wygodnym domu, śmierć nie patrzyła na adres, na tytuły, na wartość nieruchomości, na pozycję. Śmierć liczy się tylko z jednym. Jest tylko jeden, przy którym mógłbym poetycko tu powiedzieć, śmierć podkula pod siebie ogon, jak zły pies i musi odejść. To jest Jezus. Tu mamy spotkanie. Bóg umiłował świat. I Jezus to reprezentuje. I jest też człowiek z tego świata, o którym mówi Słowo. Ten urzędnik był reprezentantem świata, o którym Słowo mówi, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. On taki właśnie świat reprezentował. Nie świat, który stworzył Bóg. Jezus go pociągnie ku sobie, bo Jezus właśnie do takiego świata przyszedł. Przyjaźń z tym światem, czyli współpracowanie z nim jest nieprzyjaźnią, ale Bóg go umiłował i postanowił zdobyć, znaleźć każdego, kto się zgubił bez Boga i go zdobyć. I przyszedł do tego urzędnika, który reprezentował ten świat, reprezentował Heroda. On usłyszał, że Jezus przyszedł z Judei i że znowu jest w Galilei. Wiara pochodzi z słuchania. Usłyszał słuchanie. On usłyszał, że Jezus przyszedł. Remateos. On usłyszał, wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego. I Jezus przyszedł i ludzie zaczęli o tym mówić. On przychodzi do każdego, kto zareaguje na tą dobrą wiadomość. Jezus przyszedł. To jest to, czego potrzebujemy my doświadczyć naszą wiarą. Nie tyle, że czytam księgę, która mówi o tym, co było kiedyś. Nie tyle, że robię coś, co upamiętnia kogoś, kto kiedyś był, ale że chodzę w obecności Boga, który tak jak nam dzisiaj przepięknie zespół, grupa uwielbienia tu zaśpiewała, który był, który jest, który przyjdzie. Jestem w obecności Boga, który jest realny. To jest to, czego nam trzeba. Jaka prosta lekcja z tej prawdziwej Ewangelii. Usłyszałeś o Jezusie, przyjdź do Jezusa, nie licz na własne siły. Coraz piękniej, coraz jaśniej nam się ta lekcja wyjaśnia. Przyszedł do Jezusa i prosił. Przyszedł do Jezusa i prosił. Ja widzę pewną logikę, pewną kolejność. Nie proś, zanim nie przyjdziesz. Przyjdź do Boga. Ludzie pod nosem czasem do siebie mówią, czasem pod nosem tną i czasem wyzywają. Ale właściwa postawa to jest przyjść do Jezusa i powiedzieć, przychodzę do Ciebie. Jestem, Panie. Jestem taki, jaki jestem. Pokaż mi, co mam zmienić. Bo prawdą jest, że Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy, ale pamiętaj się, że całość tej prawdy brzmi: Bóg nie chce, żebyś został taki, jaki jesteś. Czasami tylko tą połowę wiemy. Bóg mnie kocha taki, jaki jestem. Tak, ale Bóg nie chce, żebyś został taki, jaki jestem. Przychodzę i potrzebuję, Panie, Twojego ratunku, bo tylko Ty możesz to zmienić. Nie możemy nic uczynić, jeśli nie przyjdziemy do Jezusa. On powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Musicie przyjść do mnie i ze mną można coś doświadczyć. I wiecie, piękne jest tutaj też znowu to, jeżeli się patrzy na grekę tego fragmentu, ja nie chcę tu żadnych lekcji robić, bo sam bym się wiele musiał uczyć, ale w grece widać, i to chciałbym wam tu podkreślić, że ten człowiek, który przyszedł do Jezusa, ten dworzanin królewski, przyszedł do Jezusa pod górkę. Greka jest tak piękna, że nawet wiadomo, czy ten chłop szedł w górę, czy w dół, kiedy do Jezusa szedł. Tutaj greka nam wskazuje, że on przyszedł do Jezusa idąc w górę. Co się dzieje? Prosi go, bo my czytamy w naszym tłumaczeniu tak, i prosił go, aby poszedł z nim do jego domu, albo by wstąpił do jego domu. On go prosi, by wstąpił do jego domu, aby wstąpił w dół. Tutaj nam wyraźnie to słowo pokazuje. Tu mamy takie słowo, katabajno, aby to jest stępowanie, schodzenie w dół, iść w dół. A więc przyszedł w górę do Jezusa i prosił, żeby Jezus wszedł. Tak Bóg umiłował świat, że dał Syna, który zostawił chwałę niebios i zstąpił do nas. I ten człowiek prosi dokładnie o to, po co Jezus przyszedł. Prosi zgodnie z wolą Bożą. Jezus po to zstąpił na ziemię i Jezus po to przyszedł, by ratować grzesznika. Mamy tutaj to, wiecie, nawet w tym prostym przecież fragmencie pięknie pokazane. Prawdziwie Bóg tak umiłował świat, że dał Syna, który zstąpił. Jezus zstąpił dla nas. I wtedy Jezus rzekł do niego: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Mówił to właściwie jakby pierwsze wrażenie, które się ma, że ten werset jest taki nie wiadomo skąd tu. No bo ten człowiek przecież z wiarą przystępuje. Przyszedł. To jest jakby taki wniosek Jezusa po tym, co widział w Judei. I wiemy też, Biblia nam, jeśli będziecie uważnie cały rozdział czytać i nie tylko to, co ja tutaj jakby ten fragment wybrałem, ale cały kontekst rozdziału, zobaczycie, że w Galilei wielu wierzyło, dlatego że cuda widzieli. I Pan nie mówi tylko do Niego, mówi do nas wszystkich, tam i tu. Jezus mówi o naszej postawie. Wskazuje, że wspomnienie tego, co Bóg już czynił, świadec oraz Słowo Boże, powinno nam wystarczyć, by samemu doświadczyć Bożego działania. Często, kiedy uczniowie zadawali dziwne pytania, Jezus pytał: czy nie widzieliście, co zrobiłem? Czy nie słyszeliście, co powiedziałem? Kiedy się martwili o coś, czy nie widzieliście, co zrobiłem wcześniej? Czemu pytacie, nie? Jezus jakby wskazywał: patrzcie na to, co ja robię. Patrzcie na to, co uczyniłem u innych. Zrobię to dla was. Nasza wiara nie może być uzależniona od tego, co widzimy. Nasza wiara ma wynikać z tego, co słyszymy. I wtedy będziemy oglądać. Tak działa rzeczywista, prawdziwa wiara. Ogląda się to, w co się uwierzyło, a nie wierzy się w to, co się widzi. Świat wierzy w to, co widzi. My wierzymy w to, co słyszymy. My oceniamy wszystko według tego, co widzimy na tym świecie, według takiej logiki człowieka. Dlatego mamy słabe rodziny, zbory i słabe jest Boże działanie w naszym życiu, ponieważ widzimy i według tego kształtujemy naszą wiarę. Czasami do tego, co widzimy, dodajemy to, co czujemy. A mamy słyszeć Słowo Boże. Wiara jest przez słuchanie, a słuchanie jest przez Słowo Boże. Patrzmy na wszystko tak, jak mówi Bóg i działajmy według tego. Wiara według tego, co widzimy, jest niewiarą wobec Boga. On najpierw mówi, a potem się dzieją rzeczy. Nawet ze stworzeniem świata tak było. Bóg najpierw powiedział, by się stało i dopiero się zaczęło dziać. On najpierw zawsze mówi, zawsze najpierw jest Słowo Boże, potem się dzieje. Nie tylko nasz świat, nie tylko galaktyki odległe o 100 miliardów lat świetnych, ale wszystko, wszystko w naszym życiu, każdy detal, który jest oparty na wierze. My chcemy, by się najpierw działo i potem ewentualnie jesteśmy gotowi dać Bogu jakieś drobne do kapelusza. Niech się najpierw dzieje, Panie. A potem zobaczę, czy mam drobne dla Ciebie. Potem może uwierzę. Pan Jezus chce nam pokazać tu prawdziwy cud, czy go zobaczymy. Bo cudem numer jeden tej historii nie jest uzdrowienie tego chłopca. Wiecie dlaczego? Bo ten chłopiec był uzdrowiony. Nie wiem, ile potem żył, ale już umarł. I dzisiaj samo uzdrowienie tego chłopca, samo w sobie, jako tylko uzdrowienie, jest historią już. Było, minęło. Fajnie, że było, piękne to było, ale minęło. Cudem tego fragmentu, który trwa, jest ten, który był, który jest i który nadchodzi. Cudem jest wiara w Boże Słowo i to jest fakt do dzisiaj. To jest to, co do dziś się dzieje. Działanie Jezusa w oparciu o wiarę. Widzicie, Słowo Boże trwa. Taka jest różnica między kłamstwami diabła a Bożym Słowem. Kłamstwa diabła mają na sobie napisany termin ważności. A Słowo Boże trwa na wieki. Amen. Rzecze do Niego dworzanin. Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzecze mu Jezus, idź. Syn Twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus i odszedł. Dla tego człowieka śmierć to koniec. Tak jak dla tych, którzy nie znają Jezusa. Dlatego chrześcijańskie nawet pogrzeby są pełne nadziei. Bo gdy poznałeś Jezusa, to choćbyś i umarł, to co? Żyć będziesz. Dla tego człowieka śmierć to jest koniec wszystkiego. Koniec nadziei, koniec planów, koniec radości, koniec szans. Tu się stała ta wiara bez cudów i znaków, wiara Jezusowi i dlatego ten fragment jest taki ważny. Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej, dworzanin był z Kafarnaum. On prosi Jezusa, by poszedł z nim. Wiecie, o co prosi Jezusa? Prosi Jezusa, by poszedł z nim 27 kilometrów do jego domu. 27 kilometrów. Syn był bliski śmierci, tak nam mówi tutaj Słowo Boże. Był bliski śmierci. Słyszycie, co mówię? Wiemy, co to znaczy blisko. Blisko to znaczy blisko. Obok. Był bliski śmierci. Planem dla dziecka Bożego jest, byś był blisko Jezusa i daleko od śmierci. A on był blisko śmierci i daleko od Jezusa. W jego wypadku 27 kilometrów. Ale jeśli chodzi o wiarę, jeszcze więcej. I ten fragment chce nas czegoś nauczyć. Nie możesz być bliski śmierci, tego, co umiera w tym świecie, tego, o czym ten świat teraz mówi. Słuchajcie, są ludzie, nie uwierzylibyście, którzy potrafią napisać maila, że słuchają kazania w naszym zborze i że możemy mówić 40 minut i nic nie było o COVID-zie. Co to u was się mówi? 40 minut za to było o Jezusie, amen? Tam to przeminie. Ten człowiek był bliski śmierci. Był daleki od Jezusa, tak jak dzisiaj wielu ludzi jest blisko śmierci i daleko od Jezusa. I modlitwa to właśnie zmienia. Stawiennicza modlitwa Jego Ojca zmienia to, że bliskość śmierci przestaje być realnością. Bliskość Jezusa staje się codziennością tego domu, bo ten dom się nawraca, co wiemy ze Słowa Bożego. Jezus staje się blisko, a śmierć staje się daleko. Śmierć, będąc milimetr obok nas, jest tysiące kilometrów od nas, gdy spotykamy Jezusa i On staje się częścią naszego życia. Choćbyś się otarł o śmierć, choćbyś nawet w nią wszedł, nie pozostajesz w niej, bo choćbyś i umarł, to żyć będziesz. I dlatego przed czasem postu chcę was wezwać. Nie bądźcie ludźmi komentującymi śmierć, osądzającymi strach przed śmiercią innych ludzi. Bądźcie ludźmi bliskimi Jezusa, którzy niosą nadzieję, którzy mówią, wzywaj Jezusa. Śmierć staje się nierealna w świecie, który uważał ją za najbardziej realną sprawę tego świata, gdy obok staje Jezus. Przy Jezusie śmierć tak się oddala, tak mocno się oddala, że nie ujrzymy jej już na wieki. Kto powie chwała Bogu? Nie ujrzymy jej już na wieki, tak się oddala. I dom urzędnika stoi przed nieodwracalną stratą. Jezus wniesie do niego niewysłowioną radość i to na wieki. I to jest ta różnica, która się dzieje. Miała być nieodwracalna strata w bliskości śmierci, a jest niewysłowiona radość w bliskości Jezusa. To jest to, czego wam życzę przez ten tydzień, czego wam życzę, byśmy w tym chodzili w całym naszym życiu. Panie, wstąp, przyjdź do mojego domu, do mojej rodziny, do mojego życia. Jeśli mógł o to prosić urzędnik Heroda, to i ja Polak z Bielska Białej, czy skądkolwiek jesteś, mogę Ciebie prosić, przyjdź do mojego domu, ratuj tych, których kocham, ratuj moje dzieci, ratuj być może moje życie. Bez Ciebie, Panie, wszystko wokół jest i tak chore, nawet jak nie było pandemii, to i tak wszystko w tym świecie chore. Bez Ciebie, Panie, i bez tych tragedii tego świata wszystko śmierci jest bliskie. Przychodzimy i odchodzimy do naszych kościołów, na nasze modlitwy. Jezus mówi, przyjdźcie i wracajcie ze słowem wiary. Wracajcie ze słowem wyznania wiary. Wracajcie do waszego domu i wyznajcie wiarę. Jezus jest blisko, Jezus żyje, Jezus może działać. Pan pokazuje nam tutaj szczegół. Wyjdź z nabożeństwa modlitwy i spotkania z wiarą. Wejdź w nasze nabożeństwo i dlatego razem z braćmi, jako ci, którzy mają takie biblijne podstawy, ogłosiliśmy dla naszego Kościoła święty post. Chcemy być blisko Pana. I tak mnie cieszy wasza reakcja, taką przyjemność mi sprawiają wasze SMS-y, wasze maile. Fajnie, że tą książkę niektórzy się nie mogli doczekać i już przeczytali. I chwała Bogu. Pamiętajcie tylko, żebyście o Biblii nie zapomnieli. To jest piękne, że możemy cieszyć się Panem, że możemy w to wchodzić i możemy kochać, po prostu kochać naszego Boga, przybliżać się. Ogłosiliśmy święty post, aby Bóg znowu był w nas realny, przez nas realny, w naszym głoszeniu, w naszym powołaniu, w naszym życiu. Nie przyszedł i poszedł. Przyszli i poszli? Nie, przyszli, przyszedł i poszedł z wiarą. Kilka chwil po stwierdzeniu faktu, że syn umiera, Bóg do niego mówi, idź, syn żyje. Świat i realność mówiła, twój syn umiera. Być może i to niezły, i wcale nie tani doktor tam był w tym domu i powiedział, twój syn na pewno umrze. I gość zdecydował, że zamiast ostatnie chwile spędzić z synem, pobiegnie do tego, z którym dobrze jest spędzić takie chwile. Ten fragment uczy nas, że czasami lepiej jest rozmawiać z Bogiem o ludziach, niż z ludźmi o Bogu. Ja wiem, że znaliście to powiedzenie, ale niech się stanie dla nas realne. To jest miejsce wiary. Czy Jezus mówi niezgodnie z faktami, czy też fakty nie zgadzają się z Jezusem? Bo fakt jest, że naprawdę chłopiec umiera. Tyle tylko, że jeżeli obok staje Jezus, to tym gorzej dla faktu śmierci. Bo On jest życiem i zmartwychwstaniem. Tu wszystko się zmienia. Właśnie tak działa dobra nowina. Poszedł człowiek do domu. Jezus go nie potraktował jak urzędnika królewskiego, bo Ewangelia byłaby wtedy nie dla nas. Wtedy byś przeczytał i powiedziałbyś, chłopie, jasne, zobacz. To urzędnik królewski, a gdzie mi? Ślusarzowi? Księgowej? Kierowcy? Kim ja jestem, byś powiedział. Moglibyśmy tu wymienić wiele naszych zawodów. Fachów, które mamy, a może nawet ktoś powie, ja chłopie, nawet żadnej szkoły nie mam. Gdzie tam, do urzędnika. A więc Jezus nie potraktował go jak urzędnika królewskiego, bo to słowo nie byłoby dla nas. No bo ilu tutaj w naszym zborze jest urzędnikami królewskimi? Kilku mamy, czy nie? Ja nie wiem. Chyba nie. Prawda? Jezus nie ma, dokładnie. Ale chwilę się zastanawiali. Jezus potraktował go jak człowieka. A to nadzieja dla nas. Jeśli popatrzycie, zaraz jeszcze będę chciał na to zwrócić uwagę, to ten człowiek jest nazywany coraz ciekawiej w miarę tekstu, chociaż nie zawsze wprost. Nieważne, kim jesteś z urzędu, dla Boga jesteś człowiekiem. Bóg stworzył człowieka i usłyszy człowieka. Tylko tak przed Nim możemy stać. Poszedł do domu i tu uczymy się nowej, szokującej prawdy. On idzie do domu w imieniu Jezusa. On znowu wstępuje w dół i niesie słowo, które wejdzie i zmieni jego dom. Jezus nie musi już iść w jego miejsce, idzie człowiek, który spotkał Jezusa. Czy to nie jest cała ewangeliczna historia tego, czym jest Kościół, czym jest przyjęcie słowa od Pana? Czy ona nie jest w tej historii? Jezus nie musi iść, bo w jego miejsce, w jego ślady, w jego posłannictwie, w imieniu Jezusa idzie Ojciec, to wielka prawda do dziś. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciwko niego słudzy z oznajmieniem. Ja myślę, że ten drogi lekarz im pewnie powiedział. Mówią, chłopiec twój żyje. Ja myślę, że mieli na twarzach napisane, słuchaj, wiesz co, ty wiesz o tym, że on żyje? Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Zobaczcie, jaki gość. Pyta się o godzinę, jaki on musiał być dokładny. Która to godzina? On chce to wiedzieć, bo od tego zależy teraz pewna myśl chce błysnąć w jego głowie, która na zawsze zmieni jego rzeczywistość. rzekli mu wczoraj o godzinie 7:00 opuściła go gorączka. Było około godziny 6:00 w innym fragmencie Biblii, gdy Jezusa wydał Piłat na ukrzyżowanie. Jan w 19 rozdziale powie wtedy, a było około 6:00, kiedy wydano go na męczeństwo, a było około 7:00, gdy oglądamy zwycięstwo. Przepiękne dla mnie to jest tutaj, lecz to już zapowiedź innej godziny, godziny, w której śmierć poniesie klęskę. Najpierw wierzy słowu Pana, potem wierzy słowu świadectwa, zbliża się do miejsca oglądania i radości. To jest również wasza pielgrzymka, przyjaciele, moja i twoja. Wierzymy słowu świadectwa, słowu Pana, przepraszam, potem słowu świadectwa, ale zbliżamy się do radości oglądania. Zgodnie z wszelkim planem i logiką, wiadomość powinna brzmieć, chłopiec zmarł. Zgodnie ze Słowem Bożym, wiadomość brzmi, chłopiec żyje. To dotyczy mojego i twojego życia. Ja powinienem nie żyć, wiecie o tym? Ale żyję. Żyję, bo gdzieś kiedyś, niedaleko stąd na osiedlu, Zbawca odnalazł mnie przez kogoś, kto miał czas powiedzieć mi o Jezusie. Różnicą wszystkiego między śmiercią i życiem jest spotkanie z Jezusem. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego: Syn twój żyje, i uwierzył sam i cały dom jego. Ilu z was na to czeka? Ilu z was taki dom i taką rodzinę chce oglądać? Godzina, w której Jezus wypowiada słowo, jest godziną zbawienia. Nas to dziwi, ale to zdziwienie naszej wiary jest trochę takie, jakbyśmy dziwili się, że, wiecie, twórca rakiety lub statku kosmicznego potrafi założyć dziecku baterię do zabawki. Bo nas to dziwi, że ten chłopiec żyje, Jezus powiedział, i 27 kilometrów obok chłopiec doznaje uzdrowienia. Wiecie co, to jest tak, jakby się dziwić, właśnie mówię, że ktoś, kto potrafiłby zbudować statek kosmiczny, potrafi bateryjki założyć do latarki albo do zabawki. Pewnie, że potrafi. Ten, który powiedział, idź, syn twój żyje, jakiś czas wcześniej powiedział, niech się staną światy i wszechświaty, niech się stanie światłość, i stała się światłość. I stworzył galaktyki, o których człowiek nie ma pojęcia. Dzisiaj czasem się porównuje naszą nieznajomość głębi kosmosu z tym, że przypominamy tych, którzy na drewnianych żaglowcach żeglowali na kontynent amerykański i też nie wiedzieli, dokąd płyną. To jest bzdura. Jeżeli mielibyśmy takiej miary używać, to przypominamy kogoś, kto wszedł do morza po kostki i mówi, że wie wszystko o morzu. Nic nie wiemy o odległościach, które są przed nami, a on jednym słowem to wszystko stworzył i może podnieść tych, których kochamy, bo nas kocha i przyszedł z przesłaniem miłości Ewangelii, ale człowiek musi znaleźć to słowo dla swojego życia. Pierwszego dnia wyruszył do Jezusa, bo śmierć przyszła do ich domu. Mogę sobie wyobrazić ich pożegnanie, jego myśli po drodze. Mogę sobie wyobrazić walkę, z którą szedł i myślał, kiedy wrócę, mój syn już będzie nieżywy pewnie. Drugiego dnia spotkał Jezusa, trzeciego dnia wraca, jest kimś zupełnie innym. Trzeciego dnia wraca o poranku, trzeciego dnia proroczo, wspaniale, śmierć dostaje sygnał o końcu jej panowania. Przepiękny obraz to jest tutaj. Widzimy to, śmierć dostaje taki sygnał i przestaje panować. Oto wiara prowadzi tego człowieka przez ciemność i rozpacz ku zmartwychwstaniu. I tego wam życzę, by się stało przez najbliższe 6 dni. Codziennie będziemy się widzieć na modlitwie, jeśli zechcecie wstać. Codziennie będziemy się widzieć na spotkaniu tutaj, jeżeli będziemy mogli tutaj być, bo wiadomo, że mamy pewne ograniczenia, ale twoja i moja wiara niech nas poprowadzi w to samo miejsce. Wiara w to, co ludzkie i ziemskie może zawieść, ale najmniejsza wiara w to, co Boże, jest zawsze zbawienna. Luter nauczał coś, co było dla mnie takim oświeceniem, było piękną prawdą. Zakon mówił, zrób to. I nigdy nie było zrobione, mówił Marcin Luter. Łaska mówi, uwierz w to i wszystko jest perfekcyjnie wykonane. To jest to, co się dzieje w naszym życiu, gdy spotykamy Jezusa. Ewangelia zmienia nasze widzenie ludzi, Jezus nas zbliża. I to, co tutaj już zwróciłem waszą uwagę, najpierw, kiedy przyszedł, to był dworzanin, urzędnik królewski, urzędnik Heroda. Potem ja mówię według tego, jak go nazywa nasz fragment Słowa Bożego, jak go pokazuje. Potem światło Biblii pada tak, że widzimy człowieka. Jak będziecie czytać, zobaczcie, dworzanin, człowiek. Potem z człowieka zaczynamy widzieć Ojca, bo jest użyte słowo Twój, Syn Twój żyje. Czyli wiadomo, że mówi do Ojca, bo uwierzył On sam i Jego dom. Widzicie, jak się zmienia to, kim ten człowiek naprawdę jest w naszych i Bożych oczach. Wcześniej był dworzaninem, potem człowiekiem, bo poznaliśmy jego problem i widzimy, jak Jezus coś czyni w jego życiu. Potem ojcem, bo cudu doświadcza jego jedyny syn. A potem, wiecie, kim jest potem? Potem jest bratem, bo uwierzył on i jego dom. I widzę mojego brata w Biblii. Od tej pory był też kościołem. Choć to słowo będzie używane później. Jeszcze wtedy nie było używane. Będzie używane od dziejów apostolskich, ale potem będzie kościołem i można odwiedzić go, by się u niego modlić. Jezus taki kościół zapowiadał w swoim słowie, że taki kościół zbuduje. To wiara sprawia, że martwy stał się, nieomal martwy, stał się dla Ojca żywym. Wiara zmieni nasze domy, twoje i moje życie. Uwierzyć i pójść, do dzisiaj właściwie działa tak samo. Słowo Jezusa nie pozostaje w nas. Ono zmienia nasz, zmienia nasz dom. Prawdziwe nawrócenie nigdy nie zostawi cię takim samym, jak byłeś. Może tego nie widzisz, ale uwierz. Boże życie nie zatrzyma się na tobie. Zacznie działać wokół. Wiem, że tak się stało. Kiedy się nawróciłem, byłem jeden. Dziś jest nas więcej w rodzinie, ale dla mnie to za mało. Nie jestem zadowolony. Modlę się, aby nasza rodzina doświadczyła pełni działania Bożego. To uzdrowienie było darem. Jest dla nas lekcją, że do Boga przychodzi się z wiarą. Bogu podobamy się z wiarą, nie z zasługami. Mamy iść i uwierzyć, nie iść i zasłużyć, słyszycie? Iść i uwierzyć, nie iść i zasłużyć, to jest wielka prawda. Słowo jest znakiem, który prowadzi do cudu. Wiecie, on prosił jedynie o uzdrowienie. On prosi jedynie o uzdrowienie, ale otrzymuje zbawienie. Bóg ma dla nas dużo więcej, niż nam się wydaje. Amen.